Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
W 2019 roku aż o 6% wzrósł dochód rozporządzalny Polaków. To jeden z najlepszych wyników na świecie. Ruszył program dopłat do samochodów Mój Elektryk. To już wczoraj. Jakie mogą być efekty i jak to się robi w innych krajach? Wystrzelił popyt na kursy programowania. Dlaczego nadal są tak drogie i czy rzeczywiście dają gwarancję zatrudnienia? O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zanim o wzbogaceniu się Polaków, jest nowy pomysł na walkę z szarą strefą na rynku pracy. Jak podała dziś rano Rzeczpospolita, Ministerstwo Finansów proponuje, aby pracownik, który przyzna się do pracy na czarno, był zwolniony z PIT od uzyskanego w tym czasie dochodu, ale zapłaci go wraz z odsetkami pracodawca, u którego pracował na czarno. Pracodawcę czeka też dodatkowa sankcja, to podatek od minimalnego wynagrodzenia. Tych wydatków nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. Czy panów zdaniem to zadziała?
Przypominają mi się plakaty z czasów stalinowskich: wzmóż czujność, szpieg jest za każdym rogiem. To jest bardzo zły kierunek, bo on stwarza taką atmosferę, która wydaje mi się jest drogą donikąd. Drogą do uzyskania celu, który chce rząd, jest wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy. Jest nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przyznająca dodatkowe uprawnienia inspektorom, którzy po pierwsze muszą bardziej skutecznie móc wchodzić bez zapowiedzi do pracodawcy i muszą mieć możliwość administracyjnej zmiany umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę, gdy ona spełnia kryteria umowy o pracę. Wystarczy korzystać z tego prawa, które jest, i wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy, bo ona do tego właśnie została powołana. Jakieś mechanizmy. Pamiętajmy, że bardzo często to pracownicy w porozumieniu z pracodawcą godzą się na takie szare układy, płacenie sobie pod stołem, oszczędzanie na części swojego wynagrodzenia, bo przecież składka emerytalna to jest część mojego wynagrodzenia, którą czasowo odkładam do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a potem, gdy kończę aktywność zawodową, odbieram te pieniądze zwaloryzowane odpowiednio. Zresztą przy dzisiejszych stopach procentowych waloryzacja ZUS-owska jest jedną z solidniejszych form pomnażania kapitału. A więc idźmy w tym kierunku, a nie stwarzajmy jakiegoś wielkiego teatru pomiędzy jedną a drugą stroną, bo braku dialogu czy braku zrozumienia między pracownikami a pracodawcami jest zbyt dużo, żeby jeszcze go pogłębiać tego typu pomysłami.
To mówił przedstawiciel związków zawodowych, a przedsiębiorca Szczepan Sakowicz.
To chyba we Włoszech jest tak, że tam co roku jest taka abolicja, że jeżeli ktoś, powiedzmy, nie płacił podatków, pracował na czarno i tak dalej, to się może załapać, co stworzyło pewną kulturę taką, że spoko, nie płaćmy, bo na którą się załapiemy, przecież nas zachęca do tego rząd. Tak więc myślę, że to nie jest dobry kierunek. No, z mojego punktu widzenia, jeżeli pracownika można prosto zatrudnić, łatwa jest umowa, prosto zgłosić, administrować i podatki są niezbyt wysokie, to nie ma lepszej zachęty do zatrudniania nie na czarno, tylko legalnie, jak w ten sposób można kogoś zatrudniać. Tak więc myślę, że to jest najlepszy kierunek. Zgadzam się tutaj z współrozmówcą. Inspekcja pracy jak najbardziej powinna mieć warunki też, żeby skontrolować, szybko podjąć decyzję. Jeżeli umowa musi zostać zmieniona, to niech ją zmienią, żeby dalej i pracownik, i pracodawca, i zakład mógł dalej funkcjonować.
Proszę pamiętać o milowym kroku, do którego doprowadziła Solidarność w 2016 roku, wprowadzając czy likwidując tak zwany syndrom pierwszej dniówki, a więc pracodawca ma obowiązek od pierwszej godziny zatrudnienia zrobić to na piśmie. Kiedyś było tak, że pracownik wypisywał kwity, szedł do pracy, te kwity leżały bez daty w szufladzie, gdy się pojawiała kontrola, wtedy się wyciągało, wpisywało się datę i niby wszystko było w porządku. A więc legalizowało się pracę na czarno. Dzisiaj już tego robić nie wolno. Korzystajmy z tego prawa, co jest, wzmacniajmy uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i myślę, że to będzie dużo lepszy, bardziej znaczący krok niż wymyślanie takich formuł dziwnych moim zdaniem.
Zmieniamy temat. Aż o 6% wzrósł w ciągu roku dochód rozporządzalny Polaków, ale to są dane z 2019 roku. Dane ze statystyk Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD, to jeden z najlepszych wyników spośród 37 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata zrzeszonych w organizacji. Wyższy wzrost niż w naszym kraju, a przypomnę 6%, odnotowano jedynie w Kanadzie, Estonii i na Litwie. Co robić, by ten wzrost utrzymać? Chociaż już ekonomiści mówią, że ten w 2021 będzie wyższy niż w 2020, ale tutaj jakby no, punkt wyjściowy jest niski.
Jedna nadrzędna uwaga. Oczywiście się z tego cieszę. To nie jest tak, że to nie jest powód do zadowolenia. 6% to jest solidny wzrost. Ale pamiętajmy, że duże procenty od małych liczb to są ciągle małe liczby. 1,8% wzrostu dochodu rozporządzalnego we Francji, która ma 3,5-krotnie wyższą pensje. Godzinę pracy, wyższe pensje, to są dużo większe pieniądze. Więc miejmy świadomość, że dzieli nas oczywiście przepaść. Cieszmy się z tych dobrych wskaźników, bo one naprawdę są powodem do zadowolenia, ale odnośmy to do kontekstu. A kontekst jest taki, że duże procenty od małych kwot to są ciągle małe kwoty.
Czyli powinny być jeszcze wyższe zarobki. Szczepan Sakowicz?
Znaczy no... Stare są trochę te dane, jednak za 2019 rok, tak, więc to jeszcze jechaliśmy właśnie na bazie dobrych zarobków, bardzo niskiego bezrobocia, bo ono tak gdzieś tak bliżej powiedzmy maja, czerwca zaczęło dopiero rosnąć, plus ta inflacja jeszcze była bardzo stabilna, tak, więc no oczywiście dobra wiadomość, jak najbardziej. Patrzę, płaca minimalna w Polsce 610 euro, we Francji SMIC jest na poziomie 1540, czyli to wychodzi 2,5 mniej więcej, powiedzmy, różnica. W każdym razie no, fajnie, że to rośnie. Ja jestem ciekaw, jakie dane będą za ten rok, ale głównie z powodu inflacji, bo tak i patrząc na wskaźniki, ale tak na co dzień patrząc na ceny usług i towarów, które regularnie zamawiam, to jest dosyć szokujące.
Odnoszę się do innego wskaźnika OECD, że średnia godzina pracy w Polsce to jest 11 euro, tam z drobnym haczykiem, a średnia unijna 33 euro, Francja ma ponad 35 euro, bo płaca minimalna, gdybyśmy wprowadzili europejską płacę minimalną, tak jak postuluje Solidarność, a więc żeby w każdym kraju stanowiła ona 50% ich przeciętnego wynagrodzenia, to wtedy moglibyśmy to porównywać. Natomiast dzisiaj tej płacy minimalnej na tym poziomie w Europie nie ma, więc odnoszę się do średnich kosztów. 11 euro w Polsce, 33 euro w Unii Europejskiej, 35 ponad we Francji, a więc wracam do tej swojej podstawowej tezy. Wysokie procenty od drobnych kwot to są ciągle drobne kwoty.
A kiedy panów zdaniem jakieś szanse na to, że dogonimy mieszkańców Europy Zachodniej tam, gdzie jest lepiej i do których się zawsze porównujemy?
To się dzieje. Właśnie ten wzrost, zapowiadany wzrost, dobry wzrost wcześniej, ale także już zobaczymy, co się stanie z inflacją, zobaczymy, jakie koszty przyjdzie nam płacić za te ogromne ilości wydrukowanych pieniędzy. Nie wiemy jeszcze tego, bo do tej pory ekonomia nie przerabiała takich globalnych trendów, jak powszechne drukowanie ogromnych ilości pieniędzy, czy zerowe stopy procentowe utrzymujące się od kilku lat. Więc zobaczymy, czy to nie będzie zżerać tego dobrego wzrostu i tych naszych wzrostów wynagrodzeń. Bo nawet w tej pandemii, w tym ubiegłym 2020 roku, też mimo recesji nasze pensje rosły.
Mhm. No też jest kwestia, jaka praca, bo zgodzę się, w usługach na pewno jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o stawki, czy godzinowe, czy minimalne, ale już na przykład w takiej informatyce, w programowaniu, to różnice zaczynają być bardzo, bardzo niewielkie. Świat się jeszcze bardziej wypłaszczył.
Być może ten wzrost o 6% będzie trudno utrzymać, ale jaki byłby panów zdaniem zadowalający, jeśli byśmy szli w tą stronę, jeśli by się okazało, że jednak Polakom zostaje trochę tych pieniędzy, z których dzięki którym mogą nie tylko przeżyć kolejny miesiąc, ale mogą też skorzystać z różnych przyjemności, nie obawiając się, że nie starczy im do kolejnego pierwszego.
Myślę, że poziom 4000 zł płacy minimalnej to jest właściwy sposób myślenia na dzisiejsze czasy i to jest ten poziom, który pozwalałby bardziej dynamicznie się odbijać. Ale to oczywiście nie jest takie proste.
Mm-hmm. 4 tysiące, mało, dużo, patrząc z punktu widzenia firmy, która działa na rynku europejskim?
No to nie jest dużo. No to jest taka, powiedzmy, no w zachodniej Europie to jest nazywane generacja 1000 euro. W każdym razie, no oczywiście różne są rzeczywistości. 4 tysiące, powiedzmy, w branży informatycznej to student jeszcze dostaje na ostatnich latach pracy, który...
Ale już klasa średnia, nie?
Ale klasa średnia czego?
No, tu się odnoszę do wypowiedzi wiceministra finansów, że 4 tysiące dochodu okay. To klasa średnia. Przepraszam, zażartowałem.
Dobrze, to wróćmy z powrotem do twardej ekonomii i też do gospodarki. Ruszył nabór wniosków o dotacje dla osób fizycznych do zakupu samochodów elektrycznych z programu Mój Elektryk, to od wczoraj. Dotacja dla nabywców indywidualnych wyniesie 18 750 zł, a limit ceny auta, który kupujemy i na które możemy dostać dotację, no to maksymalnie może takie auto kosztować 225 tysięcy zł. Są też dopłaty dla osób z kartą dużej rodziny, 27 tysięcy zł. Tutaj bez limitu ceny samochodu można ubiegać się o dopłaty do aut z napędem elektrycznym lub wodorowym. Państwa zdaniem będzie duże, znaczy nie, czy duże, czy w ogóle będzie zainteresowanie?
Zejdźmy na ziemię. Najtańsze samochody elektryczne i to z tego segmentu miejskiego, tych małych aut miejskich, to jest około 80-85 tysięcy złotych.
Nowe.
Tak, jeśli zgarniemy dopłatę i zostanie nam 60 tysięcy do zapłacenia, to zobaczmy, jaki segment samochodów na rynku za te pieniądze mamy. Wejdźmy na przykład, sprawdziłem ceny Toyoty, a więc kupuję całą paletę Yaris, Auris, Corolle nawet już załapię w tej cenie. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Auto, żeby było funkcjonalne, musi mieć ten dystans przynajmniej 400-450 km i musi być autem większym, żeby było dla rodziny. No załóżmy, że musimy je zastąpić jako podstawowym samochodem. No to jest 150-200 tysięcy złotych. To są na dzisiejsze nasze realia nieosiągalne wartości i dopłaty rzędu 20 tysięcy złotych nie są w stanie tego zmienić. Poza tym widzę ciągle w tyle głowy obrazek z Francji, gdzie po 5 latach używania wycofano z Paryża miejskie auta elektryczne, te takie jak rowery elektryczne, te takie ogólnodostępne i zalega całe cmentarzysko kilkuset samochodów pod Paryżem, bo nikt nie chce ich zutylizować, bo tak naprawdę są baterie obudowane, jeżdżące baterie, obudowane w blachy na kółkach, bo te baterie nie wyczerpały się do końca, ale one już nie dają tych możliwości, żeby z tych samochodów korzystać i nagle się okazuje, że mamy poważny problem ekologiczny. I to w samym sercu Europy, eko-Europy. Więc ważąc wszystkie za i przeciw, patrząc jak długo te akumulatory nam pociągną, bo to nie jest tylko kwestia zakupu auta, ale potem jeszcze co dalej z tym autem będzie, bo to będzie zakup dla wielu na więcej niż 5 lat, to naprawdę sprawa jest zbyt poważna i zbyt droga, żebyśmy mogli się na to rzucić z powodu dopłaty na poziomie 10, 15, 20% ceny auta.
Mm-hmm. Czyli szybko nie zamienimy. Szczepan Sakowicz.
Powiedzmy trochę z drugiej strony, bo sam jeżdżę elektrykiem, też powiedzmy jako hobby buduję auta elektryczne, ale takie do ścigania. Ja się zgadzam, że znaczy, nie wiem, czy dopłata pomoże, bo to jest ciągle, że tak powiem, nie jest zakup głową, tylko zakup sercem. Tak naprawdę faktycznie nawet po dopłacie można mieć auto spalinowe w połowie, za połowę tej kwoty, dobra, nie przed dopłatą, za połowę tej kwoty podobnej mocy i tak dalej. Dosyć ciekawie brzmi ta dopłata dla rodziny, dlatego że te auta duże, elektryczne są najdroższe. I myślę, że takie auto dla rodziny to jednak chce się odwiedzić, powiedzmy, gdzieś tam rodzinę w Polsce i dalej, która pewnie mieszka dalej niż 400 kilometrów. I faktycznie jest może troszkę większy. Dobra, jeżeli chodzi o utylizację, to jest nowa technologia tak naprawdę, samochody elektryczne. I w tym momencie, szczerze, jeżeli ktoś ekonomicznie czysto na to patrzy, to nie ma trochę sensu. To jest jak laptopy w latach 90., gdzie po roku czy po dwóch ten laptop już był tak stary, że na nim się nie dało nic robić. Ja swojego ostatniego laptopa kupiłem w 2008 roku i on ciągle chodzi. Tak więc tak naprawdę ta technologia dojrzała, a elektryczna ciągle dojrzewa. Baterie elektryczne, no wielki problem ludzkości. Są firmy, które już teraz utylizują baterie elektryczne, nawet tam w 90 kilku procentach, jedna znana finlandzka firma. Nie wiem, co się stało w Paryżu, prawdopodobnie choroby wieku dziecięcego, w jaki sposób baterie zostały wytworzone i tak dalej. I w tym momencie nie do końca, że tak powiem, ludzkość i technologia dojrzewa, jak budować te baterie, żeby jak najdłużej starczały, ale żeby też można było je utylizować. Dużo, dużo jest wad, na przykład ja osobiście jestem fanem elektromobilności, ale nie przepadam za skuterami, bo wszędzie jest ich pełno, leżą na ścieżkach rowerowych, a ostatnio ktoś mi mówił, Spiegel pisał, że w Kolonii nurkowie wyłowili 500 hulajnóg z Renu w ogóle, bo po prostu wszyscy je wrzucają, a faktycznie bateria litowo-jonowa w zetknięciu z wodą strasznie ją zanieczyszcza. Tak więc moim zdaniem fajnie, że jest to jakaś zachęta dla osób, które naprawdę w tym momencie są pasjonatami albo jeżdżą na mieście, mogą to łatwo doładować. To jest fajne, bo te auta są ciche, bo o wiele fajniej, powiedzmy, czuć miasto, gdy nie drą się nam wydechy, ale to ciągle jest dosyć młoda technologia.
To może mieć duży sens, jeżeli kupujemy samochód właśnie taki z segmentu miejskiego, zasięgu 200-250 km, żeby na przykład dojeżdżać do pracy jako alternatywę dla komunikacji miejskiej. Tak jak ja mieszkam pod Tczewem, to pewnie by się to spięło, bo mogę sobie go ładować i codziennie nim dojeżdżać. No ale to jest ciągle wydatek rzędu 60 tysięcy złotych, który no, musi się zwrócić, więc naprawdę dzisiaj to jest, tak jak mówi pan Szczepan, trochę bardziej sercem niż jeszcze racjonalna decyzja, a przecież my w budżetach domowych raczej racjonalne decyzje podejmujemy i twardo liczymy każdą złotówkę.
Zdaniem obserwatorów rynku już za 9 lat ceny samochodów elektrycznych powinny się zrównać z cenami samochodów spalinowych, tutaj mowa o Polsce. Ale dlaczego? Dlatego, że niektóre już niedługo na rynki wschodnie trafią całe floty elektryków z długoterminowego wynajmu z zachodu. I ja tu się zaczynam obawiać, czy my nie zaczniemy kupować znowuż
używanych samochodów, tak jak to jest dzisiaj ze spaliniakami.
Takich ledwo zipiących, tak.
Zresztą też argumentem przeciwko, znaczy nie przeciwko, tylko pokazującym, że może z tymi elektrykami nie wypalić, jest to, że puchnie nam rynek znowu aut używanych, znowu sprowadzamy dużo aut używanych i to nie najlepszej jakości. Widać, że dużo młodzieży weszło na rynek i kupuje często bardzo mocne bryki, no takie BMW z 200-konnym silnikiem.
Stąd tyle wypadków.
Mimo, że ma 25 lat taki samochód, to jest ciągle potężna maszyna.
Ale to może nie jest taka zła sprawa, jeżeli nas zaleje, powiedzmy, poleasingowych tutaj powódź elektryków. Samochód elektryczny bardzo niewiele się zużywa. Silnik jest praktycznie wieczny. Bateria w w niewielu przypadkach, dobrze, ona traci na pojemności, ale to nie jest jak stary diesel z wyciętym filtrem DPF, który ktoś nie chciał płacić 5 czy 10 tysięcy i widzimy, jak ruszamy ze świateł za takim samochodem, mamy chmurę czarnej sadzy. Elektryki będą zawsze zeroemisyjne, będą miały trochę krótszy zasięg, no i oczywiście będzie trzeba zutylizować baterię w którymś momencie. A szczerze, to jest dosyć ciekawa sprawa. W samochodach elektrycznych inaczej się nim jeździ, szczególnie w trasę. Tam ciągle się kalkuluje, się jedzie wolno, nie przyspiesza za szybko, żeby jak najwięcej tego zasięgu wycisnąć. Tak więc potencjalnie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to elektryki tylko na plus będą.
Elektryki nie są zeroemisyjne. Ten prąd do ładowania elektryków trzeba wyprodukować. Ten prąd jest coraz droższy, też miejmy tego świadomość. A poza tym utylizacja baterii i tych elektryków też nie jest zeroemisyjna. Więc no to wszystko musimy patrzeć całościowo na to.
Wykalkulować. No zobaczymy. Pewnie będą zeroemisyjne, jak będziemy mieli większy udział energii
odnawialnej. Wodór jest pięknym kierunkiem.
Proszę bardzo, panie Szczepanie. Ostatnie zdanie, żebyśmy zdążyli jeszcze jeden temat.
A czy no nie są zeroemisyjne, jeżeli mamy, powiedzmy, najbrudniejszy prąd w Europie, nie? Ale powiedzmy, to jest inna historia. Tak jak mówię, bateria w tym momencie już się utylizuje w ponad 90%, tak więc to duży problem nie jest. No ale ciągle to jest tylko kwestia kiedy. Nie?
Niemcy bo mają brudniejszy prąd w Europie, także też bym tutaj się za bardzo nie katował.
Sprawdzałem niedawno, niestety najbrudniejszy mamy, prowadzimy.
To zmieniamy temat. Programowanie, proszę panów, wskoczył popyt na kursy programowania nawet o kilkaset procent w naszym kraju, informowała niedawno Rzeczpospolita. Co się dzieje? Skąd takie zainteresowanie?
Te dane nie są jednoznaczne, dlatego że kurs czasami może być kursem jakimś specjalistycznym, który pomaga, oprogramowanie ciągle się zmienia, ciągle, że nawet w stronach internetowych pojawiają się nowe silniki programistyczne, więc tutaj trzeba być na bieżąco. Ja się obawiam, że to nie jest tak jak kiedyś z kursami komputerowymi, że wszyscy wszędzie robili kursy komputerowe, czy im to było potrzebne, czy nie, no bo takie były granty i takie były możliwości w urzędach pracy. Ale jeżeli nawet ktoś ten kurs weźmie, nie do końca on mu się przyda, to on jednak rozwija. On może też pokazać wielu ludziom umiejętności, których do tej pory w sobie nie znali, bo oprogramowanie wydaje nam się, że jest czymś niedostępnym, dopóki tego nie dotkniemy. No, dla wielu być może taki kurs będzie takim otwarciem klapki gdzieś w głowie, że ojejku, to mi pasuje i ja się w tym dobrze czuję.
Mm-hmm. Pan Szczepan.
Znaczy, no, z punktu widzenia informatyki, to tak naprawdę pandemia to oznacza dla nas niesamowity boom na nasze usługi. Wszystko jest teraz digital, każda firma chce jeszcze bardziej, rządy, organizacje. My nigdy nie rekrutowaliśmy tyle osób, ile teraz rekrutujemy i nigdy nie mieliśmy takich obrotów i wiem od kolegów prowadzących firmy informatyczne tutaj, ten milion wakatów w Polsce to nie jest przypadek tak naprawdę. Wszyscy rekrutujemy. Jeszcze przed boomem nasze uczelnie nie kształciły wystarczającej liczby absolwentów. Ciekawe są trendy w informatyce teraz, że naprawdę nie trzeba być programistą powiedzmy po 5 latach politechniki, żeby sobie dawać radę, dlatego że w wielu przypadkach technologia przeszła na o wiele wyższy poziom abstrakcji, jest na tyle dojrzała, że są rozwiązania typu low code albo no code, gdzie nie trzeba tak naprawdę pisać kodu, może bardzo prosty, ale tak naprawdę one są wyklikiwalne i tak dalej. Ten próg wejścia w informatykę nigdy nie był tak niski i w tym momencie my jako pracodawcy tak naprawdę bierzemy każdą ilość osób z dobrymi chęciami, które chcą kilka kursów ukończyć, które chcą zacząć się wdrażać, my damy szansę, dlatego że tak naprawdę tak bardzo potrzebujemy ludzi. Stąd moim zdaniem to fajnie, że ludzie podczas pandemii te kursy sobie robią, że starają się patrzeć, starają się, przychodzą do nas bardzo często odważnie, mówią niewiele wiem, ale bardzo chcę, czy znajdzie się coś dla mnie, dlatego że to pozytywnie napędza rynek i to jest branża, która od zawsze najwięcej płaciła, tak więc tak naprawdę wtedy klasa średnia 4000 to tak jak mówię,
Panie dyrektorze, dlaczego tak bardzo drogie są te kursy? Ale jedno zdanie poproszę, bo czas nam się skończył. Jedno zdanie.
Trzeba szukać. Kwestia to jest tylko inwestycja. Trzeba szukać może nawet pracodawcy, który nas przyjmie i za te kursy nam zapłaci albo będzie współfinansował.
I dziękuję bardzo. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Rewandowski, rzecznik Solidarności, Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, do usłyszenia.